Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Ale dynamiczna piosenka, prawie jak ta inflacja. Z nami już goście: Mateusz Marmołowski, prezes CTA AI, i Piotr Urbańczyk, prezes Best TFI. Dzień dobry.
Dzień dobry,
dzień dobry,
witamy.
Kwiecień był miesiącem, w którym wzrosła inflacja w krajach Unii Europejskiej. Chyba tylko w trzech doszło do deflacji. Niestety, jeśli chodzi o tą najwyższą inflację, to jest najpierw na Węgrzech 5,2%, potem zaraz w Polsce 5,1%. To według danych Eurostatu, bo według naszego Głównego Urzędu Statystycznego w kwietniu było 4,3%. I tutaj od razu pytanie do pana Piotra Urbańczyka. Skąd taka różnica w liczeniu inflacji, no i która jakby bardziej odzwierciedla to, co odczuwają Kowalscy w swoich kieszeniach?
Zacznę w sposób lekko prowokacyjny, powiem: wreszcie rośnie inflacja. Proszę państwa, jakby tak poczytać w ogóle artykuły z ostatnich 12 lat, czyli od 2008 roku, różnych słynnych ekonomistów, to przebija się przez to w ogóle taki brak zrozumienia sytuacji związany z tym, że tak wszyscy wiemy, w konsekwencji tamtego kryzysu i obecnie banki centralne, mówi się tak bardzo potocznie, wyprodukowały bardzo dużą ilość pieniądza, nazwijmy to wprost bez pokrycia, ten pieniądz zasilił rynek. Normalnie w każdej książce do ekonomii to powinno przynieść efekt w postaci wzrostu inflacji, a tej inflacji nie było. Ta inflacja oczywiście się ukryła poprzez wzrost cen takich aktywów jak cena akcji, jak nieruchomości itd., itd. Ale to tyle tytułem wstępem, trochę żartem, tak żeby wielu ekonomistów w końcu może spać spokojnie, bo to, co było napisane w książkach przez ostatnie kilkadziesiąt lat, zaczyna się powoli sprawdzać.
Ale to nie jest hiperinflacja jeszcze. Nie będziemy straszyć, jak czytamy w wielu mediach, że torpeduje, leci w górę z niesamowitą prędkością inflacja w górę. To chyba jeszcze nie jest ten moment.
Ja powiem, z czego to wynika, bo... w ogóle mała inflacja zdefiniowana, to jest oczywiście bardzo subiektywna rzecz. 2-3% jest jak najbardziej korzystnym zjawiskiem. Inflacja powyżej 5%, a powoli do takiej zmierzamy, no to już jest, to się pojawia problem. Ale powiem dlaczego, skąd są takie artykuły? Żeby ta inflacja, te procenty, które my widzimy, to jest suma wzrostu lub spadku cen różnych produktów, które my kupujemy, lub usług, które my nabywamy. To się nazywa koszyk konsumpcyjny. Główny Urząd Statystyczny we współpracy z innymi podmiotami ustala, co do tego koszyka konsumpcyjnego wpada, czyli krótko mówiąc, co my jako konsumenci kupujemy, tak? Albo jakie usługi zamawiamy. I jeżeli ktoś pójdzie, przepraszam, do warzywniaka i nagle zobaczy, że ceny warzyw i owoców wzrosły o 100%, tak? Bo czasami sezonowo w ogóle.
Ale mamy wiosnę, mają prawo teraz wzrosnąć.
Mają prawo, no to od razu jawi się gdzieś tam po świadomości strach przed inflacją, ale z drugiej strony w tym koszyku konsumpcyjnym znajdują się na przykład buty, których ceny spadają od wielu, wielu, wielu lat. I one akurat ten średnio liczą inflację, ciągną w dół. To jest niestety, ale to jest wynik liczenia, to jest statystyka. Także problem polega na tym, że w koszyku konsumpcyjnym mamy i dobra typu sprzęt AGD, i komputery, i mamy ubrania, i mamy buty, i mamy warzywa, i mamy biały ser, i mamy pewnie wodę, i mamy benzynę. I to, co widzimy jako ten 5-procentowy wzrost, to jest suma wszystkich wzrostów i spadków cen. Natomiast oczywiście, jeżeli ta cała średnia przekracza pewien poziom, jak przekracza w tej chwili 5%, no to zaczynają się pojawiać kłopoty. Bo jeżeli rośnie inflacja i wynosi ona 5%, czyli spada siła nabywcza naszego pieniądza, a my jednocześnie na kontach banku mamy oprocentowanie na poziomie bliskim zera, to znaczy, że pieniądze, które posiadamy, z roku na rok za te pieniądze, przepraszam, możemy coraz mniej kupić. I to jest problem. Tak, dla nas wszystkich, Kowalski, tak.
To teraz do pana prezesa Marmołowskiego. W pracy przedsiębiorcy z firmy IT, czy już jest odczuwalna z punktu prowadzenia biznesu ta inflacja? Czy to już w jakiś sposób państwa firma odczuwa i inne z tej branży?
Ja myślę, że dużo bardziej odczujemy nowy Polski Ład, który niedawno wszedł. Oczywiście inflacja też ma duży wpływ z uwagi na coraz wyższe zarobki, jakby te nasze pensje będą rosnąć. A propos koszyka świadczeń, dokładnie o tym samym chciałem powiedzieć, o czym powiedział pan Piotr. Mianowicie to jest Pewna średnia. To jest średnia bazująca na koszyku, który może być modyfikowany. I ten koszyk wiadomo, że nie będzie reprezentatywny dla nas wszystkich. I każdy z nas ma takie personalne odczucie, że ten wzrost cen jest dużo wyższy niż 5%, mimo że 5% robi na nas wrażenie. Każdy kraj ma swoją metodologię liczenia. Polska bazuje na koszyku świadczeń, który, tak jak powiedziałem, może być modyfikowany. I mówi się o tym, że ta inflacja realna jest pewnie bliżej poziomu 10%. To jeszcze nie jest hiperinflacja i to chyba raczej nam nie grozi. Natomiast w sytuacji, kiedy drukujemy pieniądze, kiedy rozdajemy ich mnóstwo, no siłą rzeczy to się musi pojawić. Więc faktycznie dosyć późno się ten efekt pojawia, bo wszyscy spodziewali się, że to będzie wcześniej, no ale jest troszkę mechanizmów, które powodują, że to można opóźniać. Jeśli chodzi o nas, to jeszcze na dzień dzisiejszy nie czuję tego aż tak mocno, ale wiem, że to jest perspektywa kilku miesięcy, że dotknie nas i ten efekt.
Mm-hmm. To pytanie z powrotem do pana Piotra. Realna może być 10%, tak jak uważa pan Mateusz?
Znaczy realna to może być dowolna, to zależy od wielu składników. To historycznie rzecz biorąc mieliśmy inflację dużo wyższą niż 10%. Nawet w Stanach Zjednoczonych w latach 80. inflacja wynosiła blisko 20, czy chyba nawet przekraczała 20%. Problemem jest to, jakie to rodzi konsekwencje, bo tak jak wspomniałem, z jednej dla nas jako konsumentów wysoka inflacja powoduje to, że pieniądze, które posiadamy, są, powiem kolokwialnie, coraz mniej warte. Z drugiej strony, oczywiście z punktu widzenia na przykład rządu i budżetu państwa, inflacja do pewnego momentu jest korzystną sprawą, bo proszę pamiętać, że wpływy rządu to są wpływy z podatków. Jeżeli jest inflacja wysoka, czyli ceny towarów rosną, to podatki zawarte w tych towarach, które my kupujemy, też są większe. Więc my pewnie za chwilę dowiemy się, że mamy jakiś kolejny rekord, jeżeli chodzi o ściągalność VAT-u na przykład, tak? Jako pochodzą na przykład właśnie tego, że wzrosły ceny i ten VAT w każdym towarze czy usłudze, którą kupujemy, no płacimy więcej, więc za chwilę z tego punktu będzie to korzystne. Ale dla przedsiębiorców, szczerze mówiąc, wysoka inflacja jest bardzo niekorzystna. Jest problem z przewidywaniem w ogóle cen, po których towary możemy sprzedawać. Ktoś rozpoczyna inwestycję, która trwa kilka lat i do końca nie wie, szczerze mówiąc, jak wyliczyć rentowność tej inwestycji przy wysokiej inflacji. Co się wówczas dzieje? No, takim podstawowym narzędziem do przeciwdziałania inflacji jest podwyższenie stóp procentowych po to, żeby podaż pieniądza została zahamowana. A co znaczy podaż pieniądza zahamowana? Po prostu trudniej dostępny kredyt lub droższy. Mhm. A co znaczy droższy kredyt? No, oznacza wyższą ratę, którą płacimy. No i, że tak powiem, trochę się zaczynamy zapętlać, tak? Bo broniąc się...
Tak
przed,
czy siak mamy większe wydatki nas czekają wtedy.
Tak, tak. Mamy podwórkę.
Większe wydatki, natomiast jest to korzystne z punktu widzenia państwa, bo dewaluuje się dług w momencie, kiedy jest wysoka inflacja. Zaciągnięte kredyty tracą w pewnym sensie na swojej wartości. Dzisiaj dochodzimy do takiej sytuacji, kiedy ludzie, którzy oszczędzają pieniądze lub mają jakieś oszczędności, mają większy problem niż osoby, które mają kredyt. Dlatego, że jeżeli ktoś chce ochronić kapitał, który zaoszczędził, to musi troszkę lepiej zapoznać się z rynkiem, korzystać z różnych instrumentów po to, żeby chociażby zachować siłę tych pieniędzy, bo za chwilę dojdziemy do sytuacji, że z roku na rok nasze oszczędności tracą na wartości. Już właściwie to się dzieje.
No tak, bo jeśli mamy na przykład pakiet akcji, a tutaj obserwujemy, co się dzieje dookoła na świecie, no to nie dość, że ta inflacja zje nam trochę tych oszczędności, to jeszcze jak nie daj Boże akcje tracą, no to my jeszcze bardziej tracimy. Więc rzeczywiście sytuacja jest interesująca, a ci, którzy zainwestowali w bitcoiny, to wczoraj mieli chyba dzień płaczu, bo zdaje się, że bitcoin spadł sporo. Zmieniamy temat. Rynek pracy i młodych. Czy przychodzą do państwa firmy stażyści bądź praktykanci?
No, pojawiają się oczywiście jak najbardziej. Rynek pracy w Polsce to jest w ogóle ciekawe zjawisko i bardzo pozytywne z punktu widzenia Polski. Nie wiem, czy państwo na bieżąco śledzicie, ale w marcu bądź w kwietniu odnotowano w Polsce najniższe w Unii Europejskiej bezrobocie.
Tak jest, też według Eurostatu.
Eurostatu, mm-hmm. Tak. Nie. To jest trochę inna metodologia niż nasza. Ale ta nasza też wskazuje bardzo niskie bezrobocie, ale metodologia Eurostatu wskazuje na to, że mamy najniższe w Unii Europejskiej. Trudno szczerze mówiąc nawet to uwierzyć, bo pamiętamy wszyscy my starsi te czasy bardzo wysokiego bezrobocia. No, w tej chwili ono jest najniższe w Europie. Co to oznacza? no, że wszyscy, w cudzysłowie oczywiście, wszyscy szukamy rąk do pracy, więc jak się tylko pojawi jakiś chętny stażysta do pracy, no to oczywiście to go zatrudniamy.
Ale to już nie jest dziś w dzisiejszych czasach bezpłatny stażysta, czy jeszcze tak się zdarza?
Ja muszę powiedzieć, że przez wiele poprzednich lat mieliśmy sytuację, kiedy kilka osób, średnio kilka osób miesięcznie zgłaszało się do nas z prośbą o staż, o praktykę. Dzisiaj ta sytuacja jest zupełnie inna. Jest to pewnie jedna osoba raz na kilka miesięcy. Po prostu nie ma rąk do pracy i myślę, że stąd wynika duże zainteresowanie pracodawców stażystami, żeby po prostu odsiać przyszłych pracowników, czyli zainwestować na nich na wcześniejszym etapie, dać im szansę, skusić ich oczywiście wynagrodzeniem z uwagi na to, że jest ich mało, no to już prawa ekonomii działają. I zupełnie ten rynek się zmienił. Inna sprawa, że stażyści wykonują też dużo poważniejsze zadania, bo są jako potencjalni pracownicy.
Czyli jest to stażysta, to dzisiaj opłacalny wydatek dla firmy?
No właściwie jedyna możliwość, żeby się rozwijać, bo jest naprawdę, i to w każdej branży słyszę, i w IT, i w branży budowlanej, no we wszystkich branżach jest naprawdę duży problem z pracownikami.
Mm-hmm. W informacjach, na których się oparliśmy, według Money.pl taki stażysta może zarobić do 4000 zł brutto, na przykład w dziale marketingu Oto Dom, 3,5 tysiąca złotych w Lidlu, albo do 3000 można zarobić w dziale obsługi klienta w Raben. No i poczytałam sobie wpisy internautów pod tym artykułem i jeden zacytuję: kolejna ściema, to co jest napisane w ogóle to tylko 30% prawdy. Na rozmowie okazuje się, że to, co napisano, to otrzyma się, tu chodzi o pensję, to otrzyma się, ale dopiero po kilku latach pracy w firmie, a na początek trzeba zasuwać za najniższą krajową. Tak jest? Czy jednak te stawki są rzeczywiście najniższe? Tak patrząc już naprawdę realnie, czy jednak zdarzają się też te wyższe, które zacytowałam?
Trudno się odnieść w ogóle do sytuacji, jaka panuje na całym rynku i kto ile płaci i na ile jest uczciwy w tego typu reklamach. Natomiast ja w ogóle się cieszę, bo zawsze byłem przeciwnikiem w ogóle zatrudniania. No, nie wiem, czy w ogóle można użyć pojęcia zatrudnienie stażysty kogokolwiek, nie płacąc mu w ogóle żadnego wynagrodzenia. To, że ewentualnie będzie miał płaconą minimalną stawkę, no to załóżmy jest w miarę jeszcze okej, bo to może być osoba, która się dopiero de facto doucza. Natomiast patologia, to nazwę wprost, polegająca na tym, że masowo zatrudniano młodych ludzi, którym nie płacono nic, mam nadzieję, że odeszła po prostu już w przeszłość. Natomiast to, jaka firma, jaką ma strategię, czy takiej młodej osobie płaci tylko minimalną stawkę, czy trochę więcej, no to trochę zależy przede wszystkim od branży i od tego, ile ta osoba, ten stażysta tak naprawdę musi jeszcze poświęcić czasu, żeby się nauczyć tego zawodu. Także to w zależności od firmy wygląda inaczej. Ale przepraszam, powtórzę jeszcze raz. Mam nadzieję, że patologia polegająca na tym, że ludzie wykonują pracę, ale nie dostają za to nawet minimalnego wynagrodzenia, odeszła, mam nadzieję, w przeszłość.
I ostatnie zdanie, Mateusz Marmułowski.
To jest troszkę bardziej skomplikowany program. W specjalistycznych branżach jest wręcz tak, że pracodawca musi ponieść wyjątkowo duże koszty, żeby kogoś wykształcić, więc może rzeczywiście brak płatności za staż czy za pracę nie jest do zaakceptowania, ale niska stawka jest jak najbardziej uzasadniona. Natomiast po prostu dzisiaj już stażysta jest tylko słowem i nazwą, natomiast to są po prostu pracownicy i zarabiają tak jak początkujący pracownik w danej firmie, a te rozbieżności między stawkami myślę, że wynikają z niezrozumienia brutto netto i tego, że większość ludzi nie jest świadoma tego, jak dużo składek i podatków odprowadza pracodawca, żeby zapłacić im daną kwotę.
I tu stawiamy kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję moimi i Państwa gośćmi. Byli dziś Mateusz Marmołowski, prezes CTA AI, Piotr Urbańczyk, prezes Best TFI. Program realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka, a ja już teraz zapraszam Państwa na 6. odcinek Bezpiecznego Portfelu. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.
Pani, dziękujemy i do usłyszenia.
Dziękujemy.
Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.